Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Słoneciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy opowiedzieli historię obozu koncentracyjnego Stutthof, ale także tych, którzy w nim przebywali, ale także tych, którzy w nim pilnowali, znęcali się i często zabijali. Tę historię chciałbym, żebyśmy powiedzieli razem z doktorem Marcinem Owsińskim z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać.
Jeśli mamy opowiedzieć historię Stutthofu, to musimy odnieść się do wydarzeń, których 80. rocznicę niedawno żeśmy obchodzili. To są dwa ważne wydarzenia w tym wypadku, czyli to jest napaść niemiecka na Polskę 1 września 1939 roku i włączenie wolnego miasta Gdańska do III Rzeszy, bo na terenie wolnego miasta ten obóz powstaje.
Dokładnie, Stutthof był elementarną, zasadniczą częścią przygotowań Niemiec do agresji na Polskę w zakresie tutaj Pomorza i wolnego miasta Gdańska. I geneza tego miejsca sięga nie tyle 1 września 1939 czy 2, kiedy przybył pierwszy transport, ale jest wcześniejsza przynajmniej o kilka miesięcy i obejmuje całokształt przygotowań Niemców do operacji na terenie wolnego miasta Gdańska.
Czyli mówiąc najkrócej, gdy nie tak dawno rozmawiałem o różnego rodzaju niemieckich przygotowaniach, to widzimy, że nie tylko w tej części militarnej III Rzesza przygotowywała się co najmniej od wiosny 1939 roku do tej agresji, ale także w tej zbrodniczym planie.
No była to istotna nowość w zakresie prowadzenia wojny. To, co Niemcy z powodów ideologicznych, rasowych próbowali wprowadzić od momentu agresji na Polskę, czyli ta rzeczywiście fizyczna eksterminacja przeciwników z powodów rasowych, ideologicznych, narodowych. I tu głównymi przeciwnikami mieli być rzeczywiście na tym terenie Polacy, którzy zamieszkiwali teren wolnego miasta Gdańska i Polacy zamieszkujący na Pomorzu. Z racji politycznych Niemcy, naziści uważali, że ten teren powinien być czysto niemiecki i należy się po prostu tych ludzi stąd pozbyć.
Tutaj musimy też przypomnieć, że III Rzesza i narodowi socjaliści od momentu objęcia rządów w Niemczech uruchomili ten obozowy system wpierw w stosunku do swoich własnych obywateli.
Tak, był to system obozów koncentracyjnych prowadzony wiosną 1933 roku, gdzie najbardziej takim znanym elementem tego systemu był oczywiście obóz Dachau, na którym zaczęto tworzyć w ogóle regulaminy, struktury i działalność. Warto wiedzieć, że w tym czasie w Niemczech, w okresie przejmowania władzy i stabilizacji tej władzy w 1933-1934 roku powstało rzeczywiście setki tych obozów w różnych miejscach i były one w większości tworzone nie przez SS, ale przez lokalne struktury SA, przede wszystkim szturmowców, którzy rzeczywiście atakowali przeciwników politycznych, głównie socjalistów, komunistów, także w mniejszej części Żydów, ale generalnie chodziło tu o rozprawę, zastraszenie przeciwników politycznych, oponentów w gronie własnego społeczeństwa.
Czyli ten rodzaj represji, który o tyle był groźny, że zwiastował to, co potem III Rzesza urządzi w całej okupowanej przez siebie Europie.
Tak, ten okres 1933-1939, czyli do momentu wybuchu wojny w zakresie obozów koncentracyjnych, to jest wytworzenie pewnego systemu, który miał nadzorować i panować nad spokojem w społeczeństwie, miał przede wszystkim koncentrować przeciwników politycznych nazistów z terenu samych Niemiec. Natomiast nowością wojny było to, że rzeczywiście poza przyczynami czysto politycznymi, poza Niemcami, do obozów koncentracyjnych zaczęli trafiać przede wszystkim Polacy i ludność uważana za niższą rasowo i po prostu mniej wartościową.
Gdy mówimy o tych wcześniejszych przygotowaniach, to co możemy o nich powiedzieć? Znaczy, na ile to było tak, że były listy osób, które na przykład mają do tego obozu trafić, byli ludzie, którzy wiedzieli, że jakaś liczba osób trafi do obozu, który mają utworzyć na terenie wolnego miasta, byli oddelegowani, jak rozumiem, funkcjonariusze i skierowani specjaliści od tego obozowego systemu do Stutthofu?
Na przykładzie tworzenia Stutthofu widać, jak działa nowoczesne, współczesne państwo kierowane mocną dewizą ideologiczną. Oczywiście decyzyjność szła z góry. O wybuchu w ogóle wojny, o agresji, o tym kierunku polityki zdecydował oczywiście Adolf Hitler jako kanclerz Rzeszy. Natomiast później ta decyzyjność była przekazywana coraz niżej. Po rozkazie Hitlera oczywiście rozkazy odpowiednie dostali dowódcy wojskowi, którzy zaczęli opracowywać plany wojskowe, agresji, operacji militarnych. Natomiast jednocześnie Himmler jako dowódca niemieckiej policji i tak też Reichsführer SS otrzymał rozkaz politycznego zabezpieczenia gruntu, czyli przygotowania wszelkich elementów związanych z tym, co się będzie działo na zapleczu posuwających się wojsk, czyli między innymi zapanowania nad ludnością podbitych ziem, nad separowaniem przeciwników politycznych i tak dalej. Himmler, wykorzystując swoje prerogatywy, po prostu za pomocą rozkazów, spotkań osobistych przekazywał je coraz niżej. Z tego co wiemy, po mniej więcej, to będzie 22-24 czerwca, taka jest data w dzienniku służbowym Himmlera, bodajże 24 czerwca, na krótki czas przyleciał do Malborka, gdzie spotkał się z wyższymi dowódcami SS i policji tutaj na terenie Prus Wschodnich i prawdopodobnie także z Gdańska. I wtedy de facto rozkazał im czynić fizyczne przygotowania do agresji, do przygotowywania miejsc odosobnienia. Następnym elementem tego, że ten rozkaz szedł coraz niżej, na coraz niższe szczeble, była oczywiście implikacja tego, że należało utworzyć specjalne oddziały policyjne SS i policji związane z aresztowaniami de facto osób, które były przeznaczone do odseparowania i ewentualnie likwidacji. To się tworzyło, jak wiemy, już w intensywny sposób wcześniej, kilka lat przed samym wybuchem wojny, natomiast od wiosny te listy tysięcy osób przeznaczonych do aresztowania były tworzone w siedzibach Gestapo i w policji. I drugim elementem tego, o czym nie możemy zapominać poza tworzeniem tych list, było szukanie miejsc, gdzie takie ewentualnie punkty odosobnienia, gdzie da się skoncentrować i zebrać setki, a czasem i tysiące ludzi, gdzie będą mogły funkcjonować. I tutaj mamy już tą decyzyjność na poziomie Wolnego Miasta Gdańska i to zadanie otrzymali SS-mani i pracownicy Gestapo tutaj pracujący w strukturach Policji Wolnego Miasta Gdańska.
Czyli paradoksalne, że kiedy dyskutujemy o końcu lat 30. i zastanawiamy się, czy ta wojna mogła jeszcze nie wybuchnąć, to równocześnie mamy grupy oprawców, którzy szykowali się do rozprawy z określoną już przez siebie na specjalnych listach grupą ludzi i właściwie wiele wskazuje na to, że ten proces był trudny do zatrzymania.
Tak, jeśli już zostały wydane rozkazy, jeśli rzeczywiście wojna wybuchła siłą de facto woli Hitlera, który stwierdził, że Polska odrzuciła jego wspaniałomyślne żądania i w końcu kwietnia rzeczywiście podpisał wszystkie dyrektywy związane z wojną i więcej już nie podejmował żadnych tematów związanych z negocjacjami, z zatrzymaniem tego procesu. Rzeczywiście był bardzo zdeterminowany. System III Rzeszy to jest państwo wodzowskie, kiedy rzeczywiście rozkaz idący z góry nie podlega żadnemu kwestionowaniu, jest wykonywany. I rzeczywiście te wszystkie struktury, zwłaszcza SS, Gestapo, czyli ci najbardziej zindoktrynowani żołnierze systemu, nie zadawali żadnych pytań i wykonywali. Czyli szukali miejsc, separowali ludzi na specjalnych listach, już wskazywali konkretnych przeciwników i rzeczywiście ten proces trwał. W zakresie Wolnego Miasta Gdańska to jest lato 1939 roku, kiedy są tworzone oddziały policyjne, m.in. jednostka Ajmana, jednego z dowódców miejscowego SS. Z drugiej perspektywy są oczywiście inne oddziały zbrojne, policji i tak dalej. Jest to dostarczanie broni, koszarowanie ich, ćwiczenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym samym czasie niektórzy SS-mani objeżdżali teren Wolnego Miasta Gdańska i szukali miejsca, gdzie postawić takie miejsce, gdzie można tych ludzi przywieźć.
I tak naprawdę to rusza 2 września, czy już wcześniej coś się zaczyna dziać w tym nadbrzeżnym lesie w Stutthofie?
Sekwencja wydarzeń według moich badań i myślę, że to jest dosyć takie w obiegu historycznym już dosyć do udowodnienia, polegała na tym, że z jednej strony mamy dwóch dowódców SS, dwóch pułków SS, 36 i 71 SS, czyli Kurta Ejmana i Maxa Paulego, którzy dostali na początku lipca de facto osobne zadania. Ejman tworzył jednostkę policyjną, która miała nadzorować i aresztowania i pilnować de facto tych miejsc i egzekucji, jeśli wojna wybuchnie. Natomiast Pauli od połowy lipca dostał rozkaz szukania miejsca i objeżdżania terenu po to, żeby to miejsce zbudować. I rzeczywiście 15 lipca, jak znamy z dokumentów, kiedy Pauli wrócił z specjalnego przeszkolenia z Dachau, gdzie go specjalnie skierowano, przyjechał też do Stutthofu i stwierdził, że ten teren się rzeczywiście nadaje. Sekwencja była taka, że po kolejnym rozkazie dowódcy, czyli Paulego, na teren Polany koło wsi Stutthof, teren boiska sportowego przy domu starców i przy domu wypoczynkowym, na teren, który należał do SS, bo tu też musimy pamiętać o pewnych kwestiach prawnych. Niemcy, nazistowskie Niemcy, to jest zawsze państwo prawa, które respektuje własność. To nie jest komunistyczna wizja rzeczywiście, że wszystko należy do państwa. Tutaj rzeczywiście obowiązywały kwestie własności i ten boisko, na którym oni przywieźli tych pierwszych więźniów i postawili tę pierwszą prowizoryczną infrastrukturę, de facto należało do SS. 14 sierpnia 1939 roku polscy celnicy, grupa polskich celników, która kwaterowała w Stutthofie jako miejscowości i nadzorowała po prostu ten pas przygraniczny, stwierdziła, że w lesie kwaterują właśnie SS-mani z oddziału Ejmana, którzy ich po prostu przegonili stamtąd. Zaczęło się tam tworzyć coś rzeczywiście nowego.
Myślano pewnie, że jakiś obóz wojskowy, a okazało się, że to obóz koncentracyjny.
No tak. 14 sierpnia mamy rozlokowanie tych SS-manów. Oni przywieźli ze sobą grupę więźniów kryminalnych z Gdańska i kilku specjalistów cieśli i różnych takich od spraw budownictwa. Postawili kilkanaście wojskowych namiotów, ogrodzili teren drutem kolczastym i rzeczywiście zbili prowizoryczną szopę mającą stanowić zaplecze takie kuchenne. I to rzeczywiście czekało. To zostało wykonane w ciągu 10-12 dni, bo pamiętajmy, że pierwotnym terminem ataku na Polskę nie był 1 września, to było kilka dni wcześniej i ci SS-mani byli gotowi. 25 sierpnia ten teren już był gotowy, żeby przyjąć pierwszych więźniów.
Gdy mówimy o systemach obozów koncentracyjnych, to ważnym elementem oprócz tego, że są owi funkcyjni policjanci i SS-mani, to że też ważną rolę w tym systemie obozów koncentracyjnych sprawowali funkcyjni więźniowie. Bardzo często było tak, że ważnym elementem było to, skąd przychodził ten pierwszy transport, bo to byli często ci, którzy stanowili tę ramę i strukturę, w którą potem wtłaczano kolejne tysiące więźniów, którzy przybywali. Jak wyglądało to w Stutthofie?
Czy ciekawe są obserwacje na przykład w materiałach pierwszego procesu sztutkowskiego, które są zbierane w 1945 roku już, na wiosnę i latem, krótko po wyzwoleniu, kiedy przesłuchuje się pierwszych więźniów, którzy zostali przywiezieni w 1939 roku. I okazuje się, że wśród tych około 150 osób, którzy 2 września 1939 roku koło południa przyjechali kilkoma autobusami miejskimi z Gdańska, przywiezieni jako pierwszy transport, pierwsza grupa więźniów, już wtedy ustawiono ich w szeregu i któryś z SS-manów wskazał jednego z nich, jest on znany z nazwiska i powiedział, ty będziesz teraz starszym, będziesz dowódcą tych ludzi i będziesz ich pilnował. I ten człowiek oczywiście się zgodził, bo rzeczywiście byli w takim stanie fizycznym i nie chcę tutaj nic usprawiedliwać, ale wydaje mi się, że po prostu nie zdawał sobie sprawy, w co się pakuje. Ale generalnie SS-mani, którzy tworzyli ten obóz, mieli też doświadczenie z innych obozów i wiedzieli, że taki system tego starszeństwa i nadzoru ze strony osadzonych musi zostać stworzony. Ale rzeczywiście wskazali palcem, i ci ludzie rzeczywiście wykonywali te funkcje.
Gdy mówimy o tych początkach, to mówimy też o tych masowych aresztowaniach w Wolnym Mieście Gdańsku, które przeprowadzono. One się nam kojarzą z Wiktoria Szule, która była miejscem tej koncentracji tych pierwszych zatrzymanych więźniów. Ale tak naprawdę to jest bardziej skomplikowany proces. Czy on dotyczył tylko Polaków? Bo przypomnijmy, że Wolne Miasto Gdańsk przez jakiś czas było też paradoksalnie schronieniem dla ludzi, którzy już nie wyobrażali sobie funkcjonowania w III Rzeszy, a Gdańsk, który znajdował się pod tym patronatem Ligi Narodów, robił wrażenie jakiejś oazy, w której będzie można przetrwać, więc była to paradoksalnie skoncentrowane miejsce różnego rodzaju przeciwników III Rzeszy, także Niemców i Żydów na przykład.
Wiemy, że w pierwszym transporcie już 2 września było kilku Żydów w tej grupie, która przyjechała tutaj z Gdańska, z więzienia. Natomiast tak, oczywiście dominowali Polacy jesienią 1939 roku kierowani do Stutthofu, natomiast była też grupa Żydów, byli też Niemcy, którzy byli przeciwnikami oczywiście politycznymi i byli wcześniej przed wojną czasem rzeczywiście pod względem prawnym nie do zatrzymania i nie było to uzasadnione. Mamy też grupę obywateli innych państw, na przykład grupę Rosjan, którzy byli tak zwanymi białymi Rosjanami, tak? I tutaj była taka enklawa tych przedrewolucyjnych czasów i rzeczywiście tych ludzi na mocy porozumienia niemiecko-sowieckiego także ścigano i też ich prześladowano. Natomiast głównym faktorem tego, dlaczego ludzi kierowano do Stutthofu czy do innych obozów, bo tu mamy też i Nowy Port, który był wcześniej też tworzony we wrześniu i był najpierw jednostką nadrzędną w stosunku do Stutthofu. Rzeczywiście ten główne ostrze było skierowane przede wszystkim przeciwko Polakom, tutaj z Gdańska i z Wolnego Miasta i z terenu całego Pomorza.
Powiedział pan o tym Nowym Porcie, bo to jest ciekawy wątek. Wczoraj odbywało się takie spotkanie na ten temat, takie spotkanie także z przedstawicielami Straży Granicznej, którzy są, jak rozumiem, dzisiaj dysponentem części tego terenu, tego obozu.
No wczoraj nawet miałem okazję mówić do zebranych na temat tej historii, trochę zapomnianej. Wydaje mi się, że udało nam się jako muzeum, jako morskiemu oddziałowi Straży Granicznej zrobić bardzo dobrą rzecz. Przywołać ku pamięci to miejsce, które rzeczywiście było upamiętnione dwoma symbolicznymi zdaniami, tablicami w latach 50. i 60., a nie miało kontekstu historycznego dzisiaj. I to rzeczywiście zostało zrobione. Oczywiście na ten teren nie można wejść, natomiast każdy, kto tam będzie przechodził i zwiedzał, bo takich ludzi w Nowym Porcie jest coraz więcej, będzie miał świadomość tego, że to jest początek 39 i to jest początek też między innymi Stutthofu i cierpienia prawie 10 tysięcy ludzi, którzy przeszli przez to miejsce.
Gdy patrzymy na te wydarzenia jesieni 39 roku, Polacy z Wolnego Miasta, Polacy z Pomorza, to jest, są ci, którzy są, trafiają do Stutthofu?
Tak, tak. To związane jest to z działaniami grup operacyjnych niemieckich i działaniami mieszkańców. No co tu się ukrywać? W Wolnym Mieście Gdańsku było to bardzo szybkie, ponieważ Polaków była rzeczywiście zdecydowana mniejszość i byli oni bardzo szybko i łatwo identyfikowani, jeśli chodzi o swoją działalność. I to robili tutaj ich sąsiedzi, miejscowi Niemcy, służący w różnych strukturach policyjnych. Natomiast w zakresie Pomorza, tutaj tego Pomorza, to nie jest tylko Bydgoszcz, Toruń, ale także okolice na przykład Włocławka i tak dalej z czasów tej reformy jeszcze przedwojennej. To jest rzeczywiście przede wszystkim działalność miejscowych Niemców we współpracy z jednostkami policyjnymi, które słynne na zapleczu frontu, czyli Einsatzkommando i tymi jednostkami związanymi z SS.
W jednej z moich audycji rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na tych terenach zajętych przez wojsko niemieckie, a potem właśnie już w tej pierwszej fazie okupacji. Mówiliśmy o takiej masowej zbrodni sąsiedzkiej, czyli też bardzo często samosądach na polskich sąsiadach, robionych przez tych dawnych obywateli Polski, którzy teraz stawali się, no mówiąc najkrócej, takimi bojówkami. Nawet, co ciekawe, proces ten został zatrzymany w którymś momencie, dlatego że groził, jak rozumiem, anarchizacją tego okupowanego obszaru. Jego, jak rozumiem, zastąpiły te masowe represje, których dziś świadectwem tak naprawdę są pomniki w Piaśnicy i Szpęgawsku. Ale czy to jest tak, że już w 1939 roku, a właściwie może inaczej, jeszcze w sierpniu 1939 na tych listach było napisane śmierć albo obóz? Czy, mówiąc najkrócej, władze nazistowskie decydowały o losie poszczególnych osób dopiero po ich zatrzymaniu?
Myślę, że to też wyglądało dosyć indywidualnie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Oczywiście władze z perspektywy swojej na listach no, nie mogły wydrukować list, napisać, że wszyscy mają być rozstrzelani i napisani. Natomiast inicjatywa lokalna i rzeczywiście ta skala nienawiści, której myślę, że nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, w jaki sposób zostało to zaszczepione w stosunku do Niemców, którzy rzeczywiście ulegli bardzo mocno tej presji. Bo przecież mamy relacje. 1 września na ludzi pluto, rzucano kamieniami tylko dlatego, że byli Polakami i ich wyzywano. Nie musieli być aresztowani. Wystarczyło, że identyfikowano ich jako Polaków, tak? Na przykład w Wolnym Mieście Gdańsku. Na całym Pomorzu rzeczywiście sąsiedzi rzucili się na sąsiadów, żeby grabić ich majątki, żeby ich aresztować, żeby tylko rzeczywiście posiąść ich własność, ale też po to, żeby pokazać im swoją władzę, że rzeczywiście mają nad nimi polityczną i fizyczną rzeczywiście przewagę, jeśli mówimy o Niemcach i Polakach. To rzeczywiście skala jest nieporównywalna, zresztą skala tej zbrodni pomorskiej, tych ofiar, dziesiątek tysięcy na Pomorzu, mówi się około 30 tysiącach w ostatnich badaniach, pokazuje, jak wielka była skala przede wszystkim nienawiści i tego zapalczywości politycznej. Jak bardzo łatwo władza może rzeczywiście stać się dominującym faktorem mojego myślenia, działania i postępowania w takich kryzysowych, krańcowych sytuacjach jak wojna.
A ile osób zostało aresztowanych i trafiło do Nowego Portu, do Stutthofu lub do innych więzień w tym czasie?
Od 1 września, właściwie pierwsze aresztowania to jest koniec sierpnia. Mówimy o przygotowaniach wojennych i pierwszych ludzi na jakichś takich polskich działaczy, na przykład kolejarzy czy urzędników na takich strategicznych miejscach, gdzie jeszcze obserwowali przygotowania do wojny albo przemyt broni, aresztowano jeszcze w końcu sierpnia 1939 roku. Natomiast masowe aresztowania to jest świt 1 września w Gdańsku 1939 roku. 2 września jest pierwszy transport do Stutthofu. Numery zaczęto tym ludziom nadawać takie fizyczne, takie kartoniki w Nowym Porcie na początku, w połowie października 1939 roku. I z dokumentów wiemy, że do grudnia 1939 roku wydano 8,5 tysiąca numerów. To jest mniej więcej skala tych aresztowań i skala tego, ilu ludzi rzeczywiście tutaj objęto. Mówimy o Gdańsku, Wolnym Mieście i najbliższych okolicach, ponieważ większe transporty z Bydgoszczy czy z Torunia przychodziły już od początku 1940 roku. Fizycznie w grudniu 1939 roku z tych 8,5 tysiąca numerów żywych i do dyspozycji SS było ponad 5 tysięcy ludzi. W trzech obozach, w Nowym Porcie, w Granicznej Wsi, no i w Stutthofie, który się budował.
Doktor Marcin Owsiński z Muzeum Sztutthof jest moim gościem. Rozmawiamy o początkach obozu koncentracyjnego, a właściwie obozu, bo już żeśmy rozszerzyli tę naszą opowieść ze Sztutthofu także na te pozostałe obozy, w których represjonowano Polaków jesienią 1939 roku, ale też i przez następne lata aż do wiosny 1945 roku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulesiński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o historii obozu koncentracyjnego Sztutthof. Doktor Marcin Owsiński z Muzeum Sztutthof jest moim gościem. Mówiliśmy o początkach tego obozu. Ja nie zdołamy dzisiaj opowiedzieć całej historii, ale jak się wydaje, jest takich kilka momentów zwrotnych w historii obozu. Mówiliśmy o tym początkach, czyli o tych 8,5 tysiącach głównie polskich więźniów, którzy trafili do Sztutthofu jeszcze jesienią 1939 roku. Potem ten Sztutthof rzeczywiście z podobozu tego obozu w Nowym Porcie staje się tym głównym obozem. Przez jakiś czas pełni funkcję tak zwanego obozu przejściowego, czyli takiego obozu filtracyjnego, w którego więźniowie być może trafiają do innych obozów, gdzie jakby ten proces ich, jakby to powiedzieć, długiego tam pobytu jest już jakby skorelowany. Przypomnijmy, że potem tymi grupami, które do Sztutthofu przybywają, to są Żydzi, Rosjanie, którzy są ważnym elementem po wybuchu w czerwcu 1941 roku wojny i Sztutthof odgrywa też pewną rolę w tym procesie ogromnej zbrodni na jeńcach sowieckich, którzy na różne sposoby, ale jakby to powiedzieć, głównie zostali wytępieni w takich niewyobrażalnych zupełnie katuszach, w takich obozach, które tworzono jeszcze na froncie wschodnim, ale część z nich trafia do obozów koncentracyjnych. Jest ten moment, kiedy ten obóz rzeczywiście ma już taki bardzo międzynarodowy charakter, kiedy staje się takim miejscem, do którego trafiają więźniowie właściwie z ogromnego obszaru Europy. Przypomnijmy, że to jest 130 tysięcy więźniów.
Około 110 tysięcy.
110 tysięcy więźniów, którzy trafili do tego obozu. Kiedyś opowiadaliśmy tę historię dramatycznego końca tego obozu i tych marszów śmierci, które się toczyły. O tym warto też pamiętać, że to są też te 5 lat, w którym ogromna część więźniów w Sztutthofie jest bardzo źle traktowana. Część z nich jest wprost mordowana, bo właściwie przez całą historię obozu towarzyszą mu egzekucje, choć też zdarzają się ludzie, którzy po pobycie w obozie Sztutthof zostają zwolnieni do domu. Ten obóz ma też taką cechę, która jest też ważna, często w biografiach wielu osób z Pomorza.
No istotą obozów koncentracyjnych Sztutthofu także jest brak stałości, brak stabilności i cały proces przemiany i pewnej improwizacji, który się z tym wiązał, bo nie ma jednej wizji i jednej opowieści o żadnym z obozów, ponieważ rzeczywiście w miarę rozwoju wypadków wojennych, jeśli mówimy tylko o okresie wojennym, to każda z tych struktur rzeczywiście ewoluowała w zależności od rozkazów Himmlera, od jego upodobań, albo rzeczywiście od zmiany polityki III Rzeszy. I z perspektywy naszego czasu Sztutthof to rzeczywiście ten mała lokalna struktura, która w jakimś sensie przerosła swoich organizatorów, ponieważ w momencie, kiedy dostali oni rozkaz utworzenia miejsca dla odosobnienia, nikt nie mówił o obozie koncentracyjnym, o jakich rzeczywiście dziś około 8-10 tysiącach ludzi, którzy przez niego przejdą. I nagle okazało się jesienią i na wiosnę 1940 roku, jesienią 1939-40, że ta struktura nie pasuje do obozu koncentracyjnego. Himmler zdecydowanie odmówił miejscowym władzom SS akceptacji Sztutthofu jako państwowego obozu koncentracyjnego. Musimy pamiętać, że to była struktura rzeczywiście finansowana z kasy państwowej. I wtedy wiosną 1940 roku nastąpi właśnie ten okres taki zmniejszania znacznej skali obozu, ponieważ znaczna większość więźniów polskich politycznych i Żydów także, i księży na przykład polskich, w kwietniu 1940 roku została wysłana do prawdziwych, w cudzysłowie, obozów koncentracyjnych, przede wszystkim do Sachsenhausen, to było kilka tysięcy ludzi. Kilka tysięcy ludzi wtedy ze Sztutthofu także zwolniono, a zostawiono niewielką grupę, która rzeczywiście funkcjonowała w tym obozie jako ludzie, których wykorzystywano do pracy lokalnie i którzy rzeczywiście mieli za zadanie utrzymać tą niewielką infrastrukturę tych baraków dla kilku tysięcy ludzi. I ta przejściowy stan od wiosny 1940 roku trwa do mniej więcej do końca 1941. W listopadzie jedyny raz przyjechał do Stutthofu Himmler 23 listopada i w wyniku tej dwugodzinnej wizyty podjął w ogóle decyzję o tym, że Stutthof się jednak nadaje, żeby być w przyszłości obozem prawdziwym koncentracyjnym, też to mówię w cudzysłowie, czyli nadaje się do znacznej rozbudowy i infrastruktury i dla więźniów, i infrastruktury gospodarczej, bo o to przede wszystkim chodziło. Ale motywowane było to w tamtym czasie przede wszystkim możliwością przyjęcia sowieckich jeńców wojennych w znacznej liczbie, którzy i tak do Stutthofu w takich ogromnych kilkudziesięciu tysiącach nigdy nie przybyli, natomiast SS-manie, wykonując rozkaz Himmlera od 1942 roku, wycinali nowe połacie lasu, stawiali za pomocą więźniów nowe baraki i od stycznia 1942 roku obóz oficjalnie nosił nazwę obóz Koncentrationslager Stutthof i był finansowany przez inspektorat obozów koncentracyjnych w Oranienburgu.
Gdy mówimy o tej gospodarczym znaczeniu obozów koncentracyjnych, to jest też bardzo ważny aspekt, bo jak patrzymy na cały system obozów koncentracyjnych, to jeśli on miał charakter więzienny w tym okresie pierwszym, miał charakter represji politycznych, to też tam się pojawiała praca, ale no, traktowana raczej jako takie hasło mówiące, że tych złych komunistów czy socjalistów nauczymy pracować, a nie politykować. To gdy patrzymy na przebieg II wojny światowej, to praca niewolnicza, czyli praca więźniów, zaczyna odgrywać w systemie gospodarczym III Rzeszy coraz większą rolę. Pewnym paradoksem jest to, że właściwie z tego Stutthofu wykwitają obozy, które stają się takimi rezerwuarami siły roboczej dla wielu ważnych dla gospodarki wojennej III Rzeszy obiektów na Pomorzu.
No tak, decyzja Himmlera o przyjęciu obozu Stutthof pośród państwowych obozów koncentracyjnych w 1942 roku była związana z globalną sytuacją Niemiec, pogarszaniem się rzeczywiście strategicznej sytuacji wojennej, brakami zaopatrzenia i tego rodzaju rzeczami charakterystycznymi dla tego okresu wojny. W 1942 roku Himmler rzeczywiście zreformował znacznie sposób patrzenia na obozy i na to, jak one funkcjonują. Od tego momentu rzeczywiście de facto naczelnym faktorem obozów państwowych koncentracyjnych miała być nie fizyczna separacja, eliminacja, rzeczywiście wyniszczenie przeciwników politycznych, ale przede wszystkim praca, którą mieli wykonywać ci ludzie. I rzeczywiście obozy przejmowały wiele okolicznych zakładów pracy lub też podpisywały porozumienia z wielkimi firmami. Stąd się brały tak zwane podobozy, czyli miejsca, gdzie na stałe wysyłano grupy więźniów, gdzie oni rzeczywiście pracowały. W zakresie Stutthofu zasięg tego całego systemu to są dziesiątki fabryk, miejsc, gdzie ludzi na stałe wysyłano i gdzie pracowali. Od Polic pod Szczecinem, gdzie była rafineria benzyny syntetycznej, po okolice Królewca, gdzie były wielkie urządzenia wojskowe i infrastruktura, po Toruń, Bydgoszcz na południu i największe zakłady tego typu były w Gdyni i w Gdańsku i w Elblągu, gdzie były stocznie marynarki wojennej. I tam pracowały dziesiątki tysięcy ludzi. Większa część w 1944 roku więźniów Stutthofu pracowała w rejonie, na terenie Pomorza, na terenie tych wszystkich zakładów, niż przebywała na stałe w obozie centralnym, który nijak nie mógł pomieścić dziesiątek tysięcy ludzi w kilkudziesięciu barakach.
Gdy mówimy o tej ewolucji obozu, to też ważnym elementem jest to, że w pewnym momencie on także, jak wiele obozów koncentracyjnych, stał się częściowo obozem zagłady, bo pojawienie się komory gazowej w tym obozie miało być takim sygnałem tej zmiany struktury. Przypomnijmy, że w 1941 roku, kiedy rozpoczyna się na tą przemysłową, w cudzysłowie oczywiście, skalę, proces zagłady Żydów, pojawiają się w ogóle specjalnie tworzone obozy, które mają tylko i wyłącznie te funkcje mordowania tysięcy Żydów w komorach gazowych, gdzie ta część stała obozu jest właściwie bardzo niewielka. To są te obozy głównie tworzone na terenie Generalnego Gubernatorstwa na obszarze wschodnim, ale też wiele starych obozów koncentracyjnych przyjmuje taką funkcję, jak rozumiem, Stutthof także.
Stutthof także, ale było to związane z 1944 rokiem, kiedy w istnieniu Stutthofu nastąpiło zdecydowane, olbrzymie zwiększenie liczby więźniów, powodowane przede wszystkim masowymi transportami więźniów narodowości żydowskiej. Byli to Żydzi właśnie z Białegostoku, na przykład z krajów bałtyckich, lub też część to były kobiety i dzieci przywiezione z Węgier w ramach likwidacji Żydów węgierskich zarządzonej przez Eichmanna w tym czasie. I centralnym miejscem oczywiście zagłady jest dla nas obóz Auschwitz, czy przede wszystkim Birkenau jako Brzezinka z wielkimi instalacjami, komorami gazowymi na tysiące ludzi. ale Niemcy w swoim tym całym chaosie, improwizacji wymyślili także właśnie to, co pan redaktor mówił, obozy zagłady, które nie miały żadnego znaczenia gospodarczego. One rzeczywiście miały przetwarzać tylko, w cudzysłowie, ludzi, którzy do nich przyjechali. W ciągu kilku godzin zabijano ich w specjalnie wymyślonych instalacjach i zostawały tylko dobytek, który ze sobą przywieźli, który należało w odpowiedni sposób rozdzielić i spieniężyć. Natomiast Stutthof latem 1944 roku częściowo został włączony w ten etap, kiedy przyszły rzeczywiście kilkudziesięciotysięczne transporty kobiet narodowości węgierskiej i kiedy SS-mani dostali, zgodnie z ich zeznaniami, zeznaniami komendanta i to, co było na procesach powojennych, dostali rozkaz fizycznej eliminacji części spośród tych kobiet za pomocą egzekucji w niewielkiej komorze gazowej, która w tym czasie w Stutthofie była. W tym zakresie był to rzeczywiście też w pewnym elemencie obóz zagłady.
Przez chwilę zaczęliśmy mówić też o tych, którzy byli osobami kierującymi tymi obozami. Mówiliśmy o Paulim, o Johanie Paulsie, o tych, którzy kierowali obozem. Jak pan popatrzy na ich dzieje, to kim oni byli? Znaczy, mówiąc najkrócej, jak patrzę na przykład na te życiorysy tych osób, które zostały stracone podczas tej słynnej egzekucji na Biskupiej Górce w 1946 roku, to na przykład tam widać często wśród tych kobiet szczególnie to, że one właściwie zostały zwerbowane do pracy jako osoby często wcześniej bezrobotne albo właściwie prowadzące jakąś taką wyjątkowo marny żywot. Czy to jest tak, że spośród takich ludzi, którzy po prostu nie mogli sobie odnaleźć miejsca w III Rzeszy, werbowano tych ludzi, którzy mieli pracować w obozach koncentracyjnych?
W SS nie było ludzi przypadkowych. To jest pierwsza rzecz i nie było też kobiet. To należy pamiętać, że te kobiety, które były stracone na procesie w Gdańskim, Aufseherki, nadzorczynie, były rzeczywiście personelem pomocniczym jedynie i formalnie do SS nie należały. W 1944 roku robiono takie nabory i rzeczywiście werbowano poprzez ogłoszenia w gazetach kobiety, które chciały się zająć poprzez urząd pracy jakąś pracą. One, patrząc na zeznanie, nie zawsze sobie zdawały sprawę, gdzie trafią, natomiast jak już trafiły, żadna z nich nie odmówiła i nie odeszła z tej służby, kiedy je przeszkolono na nadzorczynię w obozie. Natomiast jeśli chodzi o SS-manów, to nie byli przypadkowi ludzie. Kiedy się przegląda ich karty personalne, ich oceny, to rzeczywiście uderza fanatyzm, jakim ci ludzie emanowali. Uderza ich spokojna sytuacja rodzinna. Wielu było przykładnymi ojcami i rzeczywiście obywatelami z perspektywy państwa. Uderza też młody wiek. To trzeba też pamiętać. Max Pauli, kiedy tworzył obóz Stutthof, był majorem SS. Miał bardzo niski numer w SS. 5000 był, rzeczywiście mógł uchodzić za kolegę Himmlera, bo rzeczywiście się znali. Natomiast miał wtedy 32 lata, w 1939 roku. I już za sobą prawie 10 lat kariery w tych strukturach i on rzeczywiście bardzo mocno się w to zaangażował. Większość tych SS-manów ówczesnych, którzy to tworzyli, czy będzie to korpus oficerski, to jest właśnie koło 30 plus mniej więcej ta przestrzeń. Natomiast zdecydowana większość, kilka tysięcy, około 2000 SS-manów, tych szeregowych wartowników, to są młodzi mężczyźni w wieku od 17 do 20 lat, którzy rzeczywiście do Waffen-SS się zgłosili nieprzypadkowo.
Choć tutaj intryguje mnie także ten wątek ze względu na ostatnio głośną sprawę, czyli kiedy w zeszły czwartek rozpoczął się w Hamburgu proces przeciwko byłemu strażnikowi z obozu Stutthof, dziś mającemu 93 lata, no to oczywiście pojawiły się te wszystkie wątki na temat tego, czy w 1944 roku, jakby to powiedzieć, był on ochotnikiem, czy nie był ochotnikiem jako ten strażnik. To są takie wątki, które pokazują też nam pewne realia funkcjonowania, jak rozumiem, III Rzeszy i one są pewnie trochę inne w 1939 roku, a trochę inne w 1944 czy 1945 roku.
Obóz koncentracyjny z perspektywy sprawców trzeba podzielić na dwie części. Jedna to jest korpus oficerski, który nimi wszystkimi dowodził, ten tak zwany sztab komendanta, a druga no to są rzeczywiście ci pośredni wartownicy, szeregowi żołnierze, najwyżej kaprale, którzy rzeczywiście tworzyli rzeczywiście tą wielką masę. Ponad 90% SS-manów to są rzeczywiście ci młodzi ludzie będący zwykłymi żołnierzami. Dowodzili nimi ci oficerowie, którzy rzeczywiście byli dosyć charakterystyczni. Natomiast wszyscy byli tam ochotniczo. Zaciąg do Waffen-SS nie był przymusowy. Każdy rzeczywiście w sposób nieprzymuszony i szczery mógł wybrać między Wehrmachtem a SS, bo Wehrmacht powoływał wszystkich bez względu na to, czy chciał, czy nie chciał. Natomiast jeśli ktoś nie chciał być w Wehrmachcie, zgłaszał się do Waffen-SS, bo mu to imponowało, bo mocno w to wierzył, lub też z innych jakichkolwiek powodów.
Przy czym, czy to było też tak, no bo to też jest ten wątek, który się w tym procesie pojawia, że ten 17-latek nie miał wyboru w tym sensie, że mógł trafić do dywizji frontowej walczącej na zachodzie czy na wschodzie, albo jak rozumiem mógł zostać strażnikiem w Stutthofie i to już o tym jego przełożeni mieliby decydować. To jest oczywiście linia obrony tego 93-latka.
To jest klasyczna linia obrony, która się pojawia już w 1945 roku, kiedy duża część SS-manów sądzonych w różnych obozach stwierdzała, że oczywiście nigdy im to nie sprawiało żadnej przyjemności i cały czas prosili o przeniesienie na front, o zmianę w ogóle tej atmosfery. Problem polega na tym, że wśród dziesiątek tysięcy akt personalnych SS-manów służących w obozach koncentracyjnych, to jest około 40 tysięcy osób, nie ma żadnego podania człowieka, który by napisał prośbę o przeniesienie na front, bo mu służba w obozie nie leży. Prawda była taka, że służba w obozie była służbą na tyłach. Człowiek się nie narażał na strzały, na kule, nie był rzeczywiście bezpośrednio na linii frontu i to z pewnej perspektywy było rzeczywiście dobrym profitem. Natomiast ogólną zasadą było to w Waffen-SS kierowanym osobiście przez Himmlera, że w każdym momencie każdy członek załogi wartowniczej mógł być przeniesiony na front i odwrotnie. I mamy bardzo wiele takich przykładów. Taka rotacja w Stutthofie dokonała się w 1942 roku, kiedy między innymi z dywizji Totenkopf przybył do Stutthofu nowy komendant, czyli Paul Werner Hoppe, i zmieniła się też część obsługi oficerskiej i duża część szeregowych. Wtedy rzeczywiście ci ludzie przyszli z frontu, a część SS-manów ze Stutthofu pojechała na front. I to było nieprzewidywalne i to było stałą zasadą. SS-man nigdy nie wiedział, gdzie go rzuci, ale zawsze wykonywał rozkazy.
Wróćmy do tego, co ich spotkało po wojnie, bo tak jak głośne stały się, i to na początku dopiero lat 60. procesy załogi Oświęcimia odbywające się w Niemczech, to proces załogi Stutthofu był takim ważnym elementem tej powojennej rozprawy z nazizmem, tym, co działo się już w Polsce Ludowej, bo te procesy odbywają się w 1946 roku. Na ile to było tak, że wtedy udało się ująć tak liczną część tej załogi? Czy to w rzeczywistości było trochę też tak, że mieliśmy do czynienia z pewnym symbolicznym jednak osądzeniem tej załogi obozu, bo mówiąc najkrócej, ujęcie ich w tych pierwszych latach wcale nie było tak proste?
Znaczy, musimy tutaj rozróżniać dwa elementy, dwa procesy. Pierwszy proces, ten najbardziej słynny z egzekucją na Pochulance, to jest proces 15 osób, w tym jednego SS-mana, 6 kobiet, Niemek nadzorczyń i 8 Polaków więźniów funkcyjnych. I to jest bardzo medialny, silny rezonans. To jest rzeczywiście coś, co się toczy równolegle z procesem w Norymberdze. Nawet miejscowe gazety polskie, to jest rzeczywiście bardzo wielki odzew i nazywają ten proces naszą małą Norymbergą. I to jest osądzenie osób, które w dosyć przypadkowy sposób padły w ręce organów śledczych, ale to jest rzeczywiście bardzo mocne emocjonalnie i bardzo wymowne, nawet kończąc tą
egzekucję.
Choć
ja tutaj też jako historyk przypomnę, że to jest proces, który toczy się na kilka tygodni, a właściwie kończy się na kilka tygodni przed referendum 3 razy tak. Dokładnie. Czyli ma też bardzo silny aspekt polityczny.
Oczywiście, tutaj nie da się tego wykluczyć, natomiast warto wiedzieć, że pierwsze osoby, które później były na ławie oskarżonych i które później stracono 4 lipca 1946 roku, były w zasięgu organów śledczych, były w więzieniach już w kwietniu 1945. One rzeczywiście ponad rok spędziły na śledztwie, na przesłuchaniach, składały zeznania i ich wina rzeczywiście polegała przede wszystkim na tym, że akurat no, organy śledcze w tym chaosie powojennym pierwszych akurat ich zebrały. Drugi element, o którym mówimy o procesach sztutkowskich, to są procesy w 1947 roku, jesienią, kiedy rzeczywiście na wniosek polskich organów śledczych, wnioski ekstradycyjne, sądzono 70 SS-manów i jednego więźnia funkcyjnego i wszyscy przyjechali ze stref zachodnich Niemiec, ze stref okupowanych i zostali przekazani Polakom na mocy po prostu umów międzynarodowych. I te procesy rzeczywiście były pod kątem i jakości zeznań, jeśli chodzi o winę, tych ludzi, jak i funkcje, jakie pełnili, bo sądzono wtedy bardzo ważnych oficerów ze sztabu komendanta, ale też i normalnych szeregowych, rzeczywiście pokazały zbrodniczy system i pokazały funkcjonowanie Stutthofu jako całej maszynerii zabijania, maszynerii zagłady i ośrodka po prostu nienawiści. Tylko ten proces drugi się politycznie specjalnie już wtedy nie przebił, ponieważ Norymberga już została zakończona. Nie było to medialne potrzebne. Natomiast ten pierwszy z tą wielką egzekucją rzeczywiście miał swój niesamowity rezonans i to była taki czas, że rzeczywiście o Stutthofie mówiła wtedy nieprzypadkowo cała Polska.
No i egzekucja publiczna, spektakularna na miejscu, które miało skupiać ogromną uwagę, przy udziale właściwie chyba prawie wszystkich ówczesnych mieszkańców Gdańska.
No szacuje się, że to są dziesiątki tysięcy, tak? No trudno tutaj z perspektywy czasu, ale każde zdjęcie, które oglądamy, pokazujące perspektywę ludzką tej egzekucji, czyli wielki tłum, pokazuje, że to rzeczywiście było czasem i po horyzont były to zakłady pracy, szkoły, wszyscy mieli wolne, to rzeczywiście było w cudzysłowie świętem, tak, organizowanym przez władzę. Były tam dzieci, które na to patrzyły, przychodziły razem z rodzicami. To był rzeczywiście wielki spektakl i trzeba też pamiętać, jeśli mówimy o realiach powojennych, czy potrafimy to zrozumieć, że stryczki zakładali ludzie ubrani w pasiaki. Byli więźniowie Stutthofu.
Gdy patrzymy na ten drugi proces, mówił pan o tym, że on dość dobrze pokazał pewien mechanizm funkcjonowania obozu i właściwie, jak rozumiem, dokumentacja tego procesu może do dziś być materiałem także dla historyków, który jest w tym. A jak pan ocenia, mówiąc najkrócej, osądzenie sprawców tego, co zdarzyło się w Stutthofie? Czy to jest akurat taki epizod tej historii II wojny światowej, w którym możemy mieć takie poczucie, że sprawcy zostali osądzeni?
No, trudno mówić o sprawiedliwości. Patrząc z perspektywy czasu i statystyki, osądzono około 106 w Polsce osób związanych ze Stutthofem, więźniów funkcyjnych, Polaków, Niemców lub też SS-manów na podstawie dekretów sierpniowych, czyli tego dekretu PKWN o wymiarze kary dla przestępców i zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. Później odbywały się takie procesy o wiele rzadziej, ale już w sądach regionalnych na podstawie prywatnych oskarżeń i było to około kilkadziesiąt osób, przede wszystkim Polaków tutaj w Polsce. I trudno powiedzieć, żeby te 5% mniej więcej całej skali tego zjawiska pokazało po prostu ogólną sprawiedliwość.
A jak mówimy też na tą wykładnię, znaczy jak pan by popatrzył na to, jak rozumiem, że w tych pierwszych latach powojennych w oczywisty sposób emocje powodowały, że właściwie sądzenie osób, które kierowały zagładą i osób, które były tymi bezpośrednimi wykonawcami, łącznie z funkcyjnymi więźniami, było zupełnie oczywiste. Jak rozumiem, dzisiaj patrzylibyśmy na to z zupełnie innej perspektywy.
To są dwie kwalifikacje prawne. Polacy byli sądzeni, w Polsce sądzono według tego dreketu wszystkich jako sprawców, tych, którzy rzeczywiście w tym uczestniczyli. Natomiast niemiecka wykładnia tych kilku procesów, które w Niemczech się odbywały w latach 50. i 60., no to jest rzeczywiście pomocnictwo w sprawstwie. To jest zupełnie inna definicja, to jest kwestia dla prawników. Natomiast faktem jest, że w Polsce mamy sto kilkadziesiąt takich spraw i osób osądzonych, natomiast w Niemczech jest to rzeczywiście kilka i te procesy kończyły się rzeczywiście dużą porażką, jeśli chodzi o wymiar taki ludzki, propagandowy tego, że rzeczywiście nie potrafiono osądzić winy na przykład komendanta obozu, który dostał tylko kilka lat lub też kilku jego bezpośrednich ważnych zastępców.
Choć ja przypomnę, że działalność Kurta Bauera i te procesy oświęcimskie odbywające się w Niemczech w początku lat 60. były ważnym wydarzeniem, jak mi się wydaje, w sensie takim uświadomienia winy niemieckiej. Znaczy pewnym paradoksem było to, że we wczesnych latach powojennych w strefie zachodniej okazywało się, że ta denazyfikacja została powstrzymana z przyczyn natury, no bym powiedział, historycznej, czyli takiej, że teraz wszyscy razem walczymy przeciwko groźnemu Związkowi Sowieckiemu. W związku z tym pojawienie się nagle, kiedy już jest Republika Federalna, jest członkiem NATO, jest właściwie, jak się wydaje, partnerem wspólnoty zachodniej, pojawienie się tego hasła pod tytułem osądźmy spośród siebie ludzi, którzy jednak zrobili w czasie II wojny straszne rzeczy, było pewnie takim sygnałem, który zakłócił te odejście od denazyfikacji i pewnie odegrał sporną rolę. Może trochę na to patrzę przez pryzmat tego, że ta sprawa dziś wraca w popkulturze. W zachodnich Niemczech pojawiło się kilka filmów na temat Kurta Bauera.
No pamięć się też zmienia, tak? Sposób osądzania. Bezpośrednio po wojnie sądzili ci, którzy byli tego świadkami. Później w latach 60., jak mamy proces oświęcimski, no to są przede wszystkim odbiorcami tego wszystkiego były ich dzieci i nowe pokolenie. Ale faktycznie jest tak, że sprawiedliwości nigdy nie stało się zadość i pewnie już nie będzie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że dr Marcin Nowsiński z Muzeum Stutthof był moim gościem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do miłego zobaczenia.